poranny gość Radia Doksa.
A dziś na telefonicznych łączach Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie pośle, co pan sobie myślał, patrząc na wczorajsze demonstracje poparcia dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej?
No bardzo, to było mizerne zgromadzenie w Warszawie, tam 10-12.
No ale to nie tylko Warszawa, panie pośle.
Osób, no widać, że Platforma Obywatelska, Donald Tusk, który wypalił się kompletnie w Brukseli, oprócz tego, że załatwił sobie oczywiście bardzo wysoką unijną emeryturę, no dzisiaj szuka jakiegoś pomysłu na siebie i kłamie, że ktoś chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej.
Czyli panie pośle, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani mówiąc szerzej cała Zjednoczona Prawica nie wchodzi na drogę polexitu.
No zobaczmy na z jakiego powodu w ogóle została ta demonstracja zorganizowana, czy te demonstracje zostały zorganizowane z powodu tego, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok zgodnie z zapisami Konstytucji, dokładnie artykułu 8, że polska konstytucja ma kluczowe znaczenie, ma wyższość nad prawem unijnym.
No właśnie, panie pośle, ale to a propos tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co on właściwie zmienia? Czy zmienia cokolwiek? Bo to, że mamy wyższość konstytucji nad prawem unijnym, to wydawało się oczywistością.
No to jest właśnie pytanie szczególnie do tych ludzi, którzy wyszli na ulicę, no między innymi do Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, czy chociażby Arkadiusza Wiśniewskiego, bo nie tak dawno, chcę przypomnieć się, 2 lata temu, 1,5 roku temu, 3 lata temu chodzili z koszulkami Konstytucja, a dzisiaj przeciwko Konstytucji Polskiej w istocie protestują. No to pokazuje pewną schizofrenię i hipokryzję. No,
panie pośle, ale ci, którzy wczoraj wyszli na ulicę, nie protestują przeciwko Konstytucji, bo zdaje się, że oni również mówią o tym, że Konstytucja ma wyższość nad unijnym prawem.
No ale właśnie, że nie, pani redaktor, No właśnie nie, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej, totalnej opozycji, postkomuniści i PSL odwołują się do tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może ingerować w polskie prawodawstwo, może tworzyć tak zwane prawotwórstwo, a więc...
No właśnie, panie pośle, dlatego ja zapytałam specjalnie, co pana zdaniem w takim razie zmienia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i czy zmienia cokolwiek?
W punkcie pierwszym kończy się z tak zwanym prawotwórstwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co to, szanowni państwo, oznacza? Oznacza to to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie mając żadnych kompetencji zapisanych w traktatach ani w umowie akcesyjnej, poszerzał zakres swoich kompetencji, tworząc pewną fikcję prawną i na przykład ingerował w kwestie wymiaru sprawiedliwości, ingerował w kwestie chociażby kopalni Bogatynia i kompleksu Turów. Wyposażali się, to jest właśnie taka brukselska kasta, czyli dokładnie tak jak było to robione za czasów Platformy Obywatelskiej, prawnicy nadawali sobie pewnego rodzaju prawo do tego, żeby decydować zamiast demokratycznych rządów, zamiast demokratycznych parlamentów o tym, jakie jest prawo, co ma być stanowione.
No właśnie, panie pośle, ale to dlatego jeszcze raz pytam precyzyjnie, bo przekaz poszedł taki, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest o tym, że konstytucja ma wyższość nad prawem unijnym. Natomiast zacytuję szefa klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego, który powiedział, że w tym wyroku chodzi tylko o jedno, zabezpieczenie skoku PiS na wolne polskie sądy i niezależność polskich sędziów. W całym tym konflikcie z Unią Europejską chodzi tylko o to, by to na Nowogrodzkiej ustalano, jakie są w Polsce wyroki sądów, które mają przestać być niezależne. Czy w takim razie, pana zdaniem, tylko o sądownictwo chodzi?
Jakikolwiek wyrok sądu Rzeczpospolitej Polskiej, który został uzgodniony w jakiejkolwiek siedzibie partyjnej. Ja takiego wyroku sądu nie znam. W związku z tym takie bzdury, które gada pan Bosacki, nie mają żadnego punktu odniesienia. Natomiast jedno jest pewne. Po pierwsze, zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i z naszą akcesją nie ma ani jednej podstawy prawnej, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiadał się na temat wymiaru sprawiedliwości. Jest to wyłączna kompetencja Rzeczpospolitej Polskiej. To, że panu Bosackiemu, Platformie, Donaldowi Tuskowi czy Arkadiuszowi Wiśniewskiemu przeszkadza to, że Rzeczpospolita Polska jest suwerennym państwem, że Rzeczpospolita Polska ma swoją własną konstytucję i mamy...
Ale chyba co do tego nie ma nikt wątpliwości, że mamy swoją konstytucję i że jesteśmy suwerennym państwem.
No to jeżeli politycy totalnie opozycji protestują przeciwko temu, że Trybunał Sprawiedliwości wypowiada się w sprawach wymiaru sprawiedliwości, a my mówimy przecież nie przekazaliśmy kompetencji Unii Europejskiej do wypowiadania się w tej sprawie, no to widać, że próbują dokładnie jak kasta brukselska narzucić taką narrację, w której faktyczni politycy w unijnych togach zaczną się wypowiadać na tematy, na które nie mają prawa się wypowiadać. Prosta rzecz. tyle Unii, ile przekazaliśmy swoje kompetencje. W zakresie wymiaru sprawiedliwości nie przekazaliśmy żadnej kompetencji Unii Europejskiej. W związku z tym jakakolwiek ingerencja Unii Europejskiej w sprawy wymiaru sprawiedliwości jest bezprawna.
Czyli zgadza się pan z tym stwierdzeniem, że w wyroku Trybunału Konstytucyjnego właśnie chodzi o kwestię sądownictwa?
Panie redaktor, no chyba przed chwileczką pani zacytowała tą sentencję pana Bosackiego. Chodzi generalnie o to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma prawa wypowiadać się w kwestii sądownictwa. O to chodzi.
Panie pośle, dobrze, to proszę teraz precyzyjnie odpowiedzieć, czy w takim razie Polska weszła na drogę, która jest prostym kierunkiem do polexitu?
Takiego nie mam takiego znaczenia. Polska przede wszystkim ochroniła swoją suwerenność przez to właśnie, że nie pozwalamy unijnym biurokratom ingerować w polską suwerenność i w polską konstytucję. No to jest bardzo dobra informacja dla milionów Polaków. Szczególnie na przykład byłem z naszą europosłanką Beatą Kempą w piątek chociażby w Bogatyni. No to zachęcam, żeby ci politycy totalnej opozycji, którzy tak stają za unijnymi biurokratami, porozmawiali z górnikami z Bogatyni, porozmawiali z ludźmi, którzy boją się o miejsca pracy, dlatego że jakaś jedna pani sędzia była polityk Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest dzisiaj Donald Tusk, zarządziła, że mamy z dnia na dzień zamknąć kopalnię Bogatynia, która dostarcza surowiec węgiel brunatny do elektrowni Turów, która to elektrownia produkuje energię elektryczną dla 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce. No to jest po prostu kompletne odrealnienie tych unijnych polityków w sędziowskich togach i na to absolutnie nie ma
No to zgody. Dobrze, to panie pośle, to w jakim kierunku powinna pójść polska polityka wobec Unii Europejskiej na dzisiaj? Wiemy, że pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie ma.
Musimy absolutnie zaostrzyć rozmowy
z Unią Europejską. A co to znaczy zaostrzyć rozmowy z Unią Europejską?
Ja jestem zwolennikiem zasady tak zwanego pustego krzesła, tak samo jak robili to Francuzi w roku 1965. Dopóki Unia Europejska, a w zasadzie eurokraci brukselscy, którzy są z tylnego siedzenia sterowani przez polityków niemieckich, którzy chcą poprzez Unię Europejską realizować swoje interesy gospodarcze i budować silną gospodarkę Niemiec, nie przestaną Polski szantażować, nie przestaną Polski łajać, nie przestaną Polski obrażać, dopóty powinniśmy na wszelkich polach blokować działalność Unii Europejskiej. Na szczęście jest bardzo dużo decyzji, w których wymagana jest jednomyślność i Polska w końcu musi zacząć odpowiadać na te ataki dokładnie tak samo, jak na to zasługują. No nie może
Ale
być
pójście
tak,
na konfrontację z Unią Europejską, panie pośle, może oznaczać wstrzymanie funduszy unijnych. Czy Polska jest gotowa na to, żeby nie otrzymywać środków unijnych?
Ale pan nie ma w ogóle do tego prawa. To jest, pani redaktor, tak. Gdybyśmy się godzili na to, że urzędnicy na przykład magistratu w Opolu czy Urzędu Marszałkowskiego w województwie opolskim zaczęliby łamać prawo i powiedzieli, nie wypłacimy wam, bo się z wami nie zgadzamy i sobie zaczęli wymyślać jakieś rzeczy, których po prostu nie ma. To tak samo. To są zobowiązani są do przestrzegania unijnych traktatów unijni eurokraci, którym płacimy dziesiątki tysięcy euro za ich pensje. Taki Franz Timmermans zarabia ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie.
No dobrze, panie pośle, ale mamy zasadę powiązania środków unijnych z praworządnością, na którą zgodził się także premier Mateusz Morawiecki, więc to może skutkować tym, że jeżeli Bruksela uzna, że praworządni nie jesteśmy, to pieniądze z tego dużego budżetu unijnego z nowej perspektywy zostaną nam wstrzymane.
No i co, pani to nie przeszkadza?
Ale ja nie mówię, czy przeszkadza, czy nie, tylko mówię, że bilans jest na razie... Bilans jest taki, panie pośle, że tych pieniędzy możemy nie otrzymać.
No i to pokazuje ten sposób myślenia totalnej opozycji. To dokładnie wpisuje się w ten scenariusz, który być może został napisany w Brukseli i w Berlinie, czyli powrót Donalda Tuska z gwarancją tego, że ma być wstrzymywana w Polsce transza środków Unii, do czego nie ma, podkreślam, nie ma prawa Bruksela, nie ma takiej podstawy.
Ale ja tylko pytam, panie pośle, czy Polska jest gotowa na to, żeby tych pieniędzy nie otrzymać?
Ale nie, no Polska przede wszystkim musi bronić swojej suwerenności, to po pierwsze. Polska na pewno jest gotowa na to, że nie pozwoli się szantażować, bo jesteśmy suwerennym, niepodległym państwem i nie będziemy się szantażować jakimś unijnym eurokratom, którym my płacimy pieniądze za pensję. No ustawmy rzeczy.
To jest pana ulubione sformułowanie, panie pośle, unijni eurokraci.
Ale pani redaktor, bo pani popełnia, przepraszam uprzejmie, błąd. Ustawmy rzeczy w odpowiednim
proporcjach. A na czym polega mój błąd, panie pośle?
To my wynajmujemy eurokratów, żeby dla nas pracowali, a nie odwrotnie. To nie my mamy się pytać ich, co mamy robić, tylko oni się mają pytać, co my mamy robić.
Ja tylko mówię o sformułowaniu, którym się pan posługuje. Panie pośle, dobrze, skończmy unijny temat. Jeszcze jedna, kończy nam się czas antenowy, panie pośle. Kończy nam się czas antenowy, a jedną ważną kwestię chciałam zapytać o sprawę obwodnicy Strzelec Opolskich. Napisał pan na swoim Facebooku, że sprawa budowy obwodnicy ruszyła z miejsca, a dokładnie tak pan napisał po spotkaniu z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. To co w takim razie, na czym stoimy na dzisiaj, jeżeli chodzi o
spotkanie z panem ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Rozmawiałem również po tym spotkaniu z szefem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, który już mnie zapewnił, że kierunkowo wspierają i widzą absolutnie potrzebę tego, aby ta obwodnica została budowana. Rozpoczyna się w tej chwili dialog z samorządem, a więc z gminą Strzelce Opolskie, z powiatem, być może również z województwem, w jaki sposób zrobić kolejne kroki, być może montaż finansowy, tak aby w końcu ta obwodnica i prace nad nią ruszyły. Pan minister Andrzej Adamczyk zlecił przygotowanie szczegółowego raportu. Czekamy teraz na konkretne decyzje, ale bardzo dobry klimat jest, jeżeli chodzi o obwodnicę Strzelec Opolskich i zobowiązuję się, że będę tę sprawę osobiście pilnował i doglądał jako parlamentarzysta z województwa polskiego.
Panie pośle, to muszę na koniec dopytać. Słowa hymnu polskiego zostały przez pana przećwiczone?
Pani redaktor, hymn Polski śpiewa się od A do Z, od pierwszej do ostatniej zwrotki, nie na korytarzach i trzeba traktować tą sprawę bardzo poważnie.
Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, był dziś naszym telefonicznym gościem. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Poranny gość Radia Doksa.